A moim i Państwa gościem jest dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
A łączymy się z Warszawą, z Kijowa. Panie doktorze, oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie, ta cała sytuacja i w tej sytuacji doszło do wydarzenia niezwykłego, na pewno też wcześniej niezapowiadanego. Wczoraj w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Zbigniew Rau. Nie spotkał się co prawda z mediami, ale po całym szeregu spotkań z ukraińskimi najważniejszymi politykami został wydany specjalny komunikat. Minister w tym komunikacie stwierdził: celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić. Rozumiem, że też te stwierdzenia, no to jest między innymi wynik tego, o czym wcześniej mówiłem po wypowiedzi Ihora Żowkwy, że strona ukraińska przekazuje informacje na temat zaostrzenia sytuacji. Jak pan sądzi, czy faktycznie mamy do czynienia z zaostrzeniem sytuacji i z groźbą ze strony Federacji Rosyjskiej możliwego wtargnięcia na teren Ukrainy?
Zaostrzenie sytuacji i groźba z pewnością występują. No, gdyby tego nie było, to tak naprawdę cały świat, eksperci wojskowi nie byliby zaalarmowani. Inna sprawa, czy intencją Władimira Putina jest w tym momencie jakaś szeroka inwazja na Ukrainę, interwencja militarna, czy też jest to pewnego rodzaju gra nerwów i zmuszenie Ukrainy oraz państw zachodnich, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, do uregulowania konfliktów w Donbasie na warunkach, które Rosja dotychczas stawiała. My tego nie wiemy, natomiast z pewnością, jeśli się gromadzi tak ogromne wojska wzdłuż granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, no to nawet bez specjalnego zamiaru, ale może dojść do jakiegoś incydentu, którego skutkiem będzie po prostu wybuch starć.
To jeżeli przyjmiemy to założenie, że to Rosja straszy i chce spowodować właśnie taką reakcję Zachodu, w której będzie reakcja, to być może te reakcje, które obserwujemy, w tym wizyta naszego ministra, to jest coś, czego Rosja się spodziewała i wariant pożądany dla Rosji.
No, to znaczy, no w tym wariancie, w tej hipotezie, że to jest tak naprawdę gra nerwów, no bo oczywiście, ja powtórzę, nie można wykluczyć sytuacji, że Władimir Putin z jakichś powodów, no nie wiem, chęci zwiększenia popularności przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu, gdzie Jedyna Rosja, jego partia, ma słabe poparcie, albo od odwrócenia uwagi od torturowanego Aleksieja Nawalnego, no postanowił Putin podjąć jakieś działania na Ukrainę, więc nie jest to gra nerwów. Tej hipotezy nie można wykluczać, ale jeśli założymy, że jest to gra nerwów, no to jest tak naprawdę testowanie. Testowanie, jak Zachód zareaguje i oczywiście pewnego rodzaju też odpowiedź na działania prezydenta Bidena, które Putin odbiera jako konfrontacyjne, a zwłaszcza na pewno nie może zapomnieć wprost wyrażonego stwierdzenia, że Putin jest mordercą.
Wizyta. I teraz tak. Tak.
Ja może jeszcze dokończę, bo ważny jest tutaj ten wątek, że jeśli jest to test, no to warto przypatrzeć się wspólnemu niemiecko-francuskiemu oświadczeniu sprzed kilku dni. To oświadczenie mówi, że tak naprawdę no, Francja i Niemcy jako partnerzy w formacie normandzkim są zaniepokojeni i wzywają obie strony do deeskalacji. Moim zdaniem, i chyba nie tylko moim, bo tak odbieram też oświadczenie polskiego MSZ-u i wizytę ministra Raua, to oświadczenie francusko-niemieckie jest wysoce niefortunne, szkodliwe dla Ukrainy, bo to jest tak naprawdę symetria odpowiedzialności. To jest zasada, że on ukradł, czy jemu ukradli grunt, że jest zamieszany w sprawę. I dlatego minister Rau bardzo wyraźnie powiedział, że Ukraina ma się prawo bronić, więc ta wizyta to było w pierwszym wymiarze takie symboliczne wsparcie moralne i polityczne dla Ukrainy.
No i właśnie to wsparcie, to jednoznaczne wsparcie, wpisanie się w politykę zachodnią, czy właściwie może tak jak pan zwrócił uwagę, bardziej w politykę amerykańską niż naszych partnerów w Unii Europejskiej, Niemiec czy Francji, to jednak silna deklaracja ze strony polskiej. Te słowa, które padły wczoraj w Kijowie, że Ukraina ma prawo się bronić ze strony Polski, to na pewno są też słowa oczekiwane przez Ukrainę.
Oczywiście i dlatego no, pan redaktor zauważył, że nie było spotkania z dziennikarzami i wizyta nie była zapowiadana wcześniej, więc otacza ją troszeczkę taka aureola pewnej tajemnicy, o czym tak naprawdę mówiono. Natomiast No natomiast no, zwracam uwagę, że padła mocno ta deklaracja, że Ukraina ma prawo się bronić, że Polska jest solidarna i tutaj też zwracam uwagę na to, że wskazano też na nie tylko na eskalację walk w Donbasie, ale też na zagrożenie z południa, tak? Czyli z Krymu, gdzie Rosja też przerzuca wojska. No i oczywiście Krym jest okupowaną częścią Ukrainy, o czym wiele osób już zdaje się powoli zapominać. Więc ta wizyta z moich informacji miała naprawdę dobry odbiór. No, Ukraińcy byli wzruszeni takim wyrazem solidarności.
Ta wizyta też nastąpiła dzień po tym, jak Leonid Krawczuk, pierwszy prezydent Ukrainy, a jednocześnie reprezentant Ukrainy w trójstronnej grupie kontaktowej, czyli tego ciała, które rozmawia w Mińsku w sprawie rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy, zapowiedział, że rozmowy pokojowe należałoby przenieść z Mińska do innego kraju i wprost wskazał, że takim miejscem mogłaby być Polska. Czy sądzi pan, czy być może pan wie, czy taka propozycja padła w kierunku też ministra Raua, czy taki temat był podnoszony i czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby takie rozmowy toczyły się w Polsce?
To znaczy, no, ja nie jestem dyplomatą i oczywiście nie uczestniczyłem w tej wizycie, więc...
Ale
nie
jest pan zawsze bardzo dobrze poinformowany.
To znaczy, mogę powiedzieć tak, że w styczniu, pod koniec stycznia był w Warszawie, na co to trochę polskie media zwróciły uwagę, wicepremier Ukrainy, pan Oleksandr Reznikow i wicepremier do spraw właśnie terytoriów okupowanych, czyli Krymu i Donbasu. I on miał spotkanie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie wprost powiedział, więc to było 2 miesiące przed deklaracją byłego prezydenta Krawczuka, że Ukraina nie widzi możliwości, aby rozmowy były kontynuowane w Mińsku. No, znaczy na razie to one odbywają się po prostu w formacie telekonferencji, więc nie jest to jakby problem na najbliższe tygodnie, ale raczej na najbliższe miesiące. Ukraina nie widzi możliwości, żeby te rozmowy były kontynuowane w Mińsku, a to dlatego, że po prostu prezydent Łukaszenka czy uzurpator Łukaszenka stał się de facto głównym inspiratorem terroryzmu wobec własnych obywateli. No jest to i wszelkie wizyty w Mińsku no, byłyby legitymacją tych tortur i masowego łamania praw człowieka przez białoruskiego dyktatora. I wtedy wicepremier Reznikow mówił, o ile pamiętam, że takim miejscem mogłaby być na przykład Szwecja, albo Polska, albo Austria. I dlaczego te kraje? Szwecja i Austria, Szwecja nie jest członkiem NATO, Austria też nie jest, jest krajem neutralnym, natomiast Polska w przyszłym roku będzie przewodniczyła Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. Jest to w zasadzie jedyna funkcjonująca taka platforma międzynarodowa, która się zajmuje wojną na wschodzie Ukrainy. No jest, przecież działa od 7 lat specjalna misja monitoringowa w Donbasie, która jest głównym takim politycznym informatorem tego, co się dzieje. I do składu OBWE wchodzi Rosja oraz państwa NATO. Więc jest to ważna platforma i Polska może wykorzystać to, żeby do swojej przewodniczenie, no żeby właśnie, żeby także zwiększyć swoją rolę jako państwa mediatora. Ja tutaj przypomnę, że przecież 7 lat temu byliśmy na Majdanie razem z Francją i z Niemcami mediatorem, no a potem w kolejnych miesiącach z różnych powodów, nie zawsze jasnych, z tej roli wypadliśmy. Więc oczywiście jest to miła deklaracja, że czy Rosja się zgodzi? No, jeśli nie będziemy wywierać presji, to się na pewno nie zgodzi.
Panie doktorze, do naszej rozmowy wrócimy po piosence, jeżeli pan będzie mógł z nami pozostać na łączach, o co bardzo proszę, a muzycznie znowu pozostajemy w klimacie białoruskim, zespół Dzieciuki i Tadeusz Kościuszko. Studio Kijów i specjalna audycja, czy Rosja faktycznie może zaatakować Ukrainę, za mikrofonem Paweł Bobołowicz, a przy telefonie jest z nami dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Rozmawiamy o wizycie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Zbigniewa Raua na Ukrainie. Czy słyszymy się, panie doktorze?
Tak, słyszymy się.
Panie doktorze, rozmawialiśmy o tej propozycji i możliwości przeniesienia rozmów do Polski. Wspomniał pan i powiedział pan, że jest to propozycja, która w pewien sposób jest miła, może też przywrócić Polsce to znaczenie jako mediatora na arenie międzynarodowej, ale pierwszy prezydent Leonid Krawczuk sam, mówiąc o tym i proponując właściwie to, zwrócił też uwagę na taki ciekawy aspekt, mówiąc o tym, że nie wie, czy Polska będzie sobie na swoim terenie życzyła takie osoby, które wprost walczą i na Ukrainie są nazwane terrorystami, czyli przedstawicieli nieuznawanych republik donieckiej i ługańskiej pod tym względem i pod względem też przybywania dyplomatów rosyjskich, przecież z takich o bardzo ograniczonej naszej aktywności teraz w kontaktach z Rosją. Czy to jest w ogóle realne?
Znaczy no, Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Rosją, więc jak najbardziej jest realne. A jeśli chodzi o obecność w Polsce bandytów z Donbasu, No ja tutaj przypomnę, że bandytami mogą być też przywódcy państwa, jednak przyjeżdżają na przykład do Nowego Jorku na sesję ONZ-u, więc nie sądzę naprawdę, żeby akurat ze strony Polski byłby sprzeciw wobec takiej propozycji, aby rozmowy toczyły się w Warszawie. Oczywiście, no i mówię, tutaj to, że Polska będzie przewodniczyła OBWE, zwiększa jakoś perspektywy tego, natomiast no z pewnością Polska nie jest krajem, który jest przez Rosję postrzegany jako przyjazny, więc no bym tak analitycznie rzecz biorąc, tutaj trzeba myśleć też, trzeba rozważać też inne państwa. Na pewno takie, do których tak naprawdę byłoby blisko lecieć i z Moskwy, i z Kijowa, no tutaj więc możliwości są dość ograniczone. Austria, Polska, Szwecja, może Turcja.
No bo może warto też przypomnieć, że to OBWE też ma szczególną rolę, bo rzeczywiście rozmowy w Mińsku odbywają się pod auspicjami OBWE, więc to jest dodatkowy na pewno argument. Ale w czasie tej wizyty ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, pomimo tego, że oczywiście głównym elementem była kwestia bezpośredniego konfliktu, ale też rozmawiano na temat gazociągu Nord Stream 2, którego budowa niestety wciąż trwa.
Tak, i to jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt tej wizyty, dlatego że tak naprawdę uruchomienie rurociągu północnego 2 zwiększy wpływy finansowe, które ma Rosja, więc będzie to pośrednie finansowanie agresji. I pomimo kilku, jeśli popatrzeć na historię też budowy rurociągu północnego 1, no to wręcz kilkunastu lat starań, presji Polski, innych krajów, niemiecki biznes dotychczas zdołał przeforsować przedsięwzięcia swoje biznesowe z Rosją, w tym budowę tego rurociągu. No i tutaj widać też, że Niemcy próbują jakoś zrekompensować, no ale to nie jest godziwa rekompensata Ukrainie, ewentualne uruchomienie rurociągu poprzez na przykład, nie wiem, inwestycje w dobywanie wodoru, przesyłanie wodoru rurociągami ukraińskimi, czy jakieś większą pomoc finansową w odbudowie Donbasu, no ale to jest, powiedzmy sobie szczerze, to są pewnego rodzaju takie ochłapy rzucane po to, żeby Ukraina nie protestowała przeciwko uruchomieniu tego rurociągu, który naprawdę w największym stopniu zagrozi interesom Ukrainy, ale także Polski i innych wszystkich krajów. A zagrozi dlatego, że to nie jest przedsięwzięcie biznesowe, budowa rurociągu, tylko to jest narzędzie korupcji politycznej zachodnioeuropejskich elit, zwłaszcza niemieckich, przez państwo rosyjskie. I dlatego należy uczynić wszystko, aby nie dopuścić do uruchomienia tego rurociągu. I na pewno minister rozmawiał o tym ze swoimi ukraińskimi partnerami. No i tutaj nawet wprost było napisane w tym oświadczeniu, że on wskazał kontekst, że nie można jakby oddzielać budowy rurociągu od kontekstu, jakim jest polityka zagraniczna Rosji, jakim jest okupacja Krymu i walki w Donbasie.
Ale w sprawie Nord Stream 2 wiele mają też do powiedzenia Amerykanie. Liczyliśmy na to, że będą podjęte kolejne sankcje wobec firm, które realizują Nord Stream 2, ale nie do końca to wychodzi tak, jak pewnie sobie wyobrażaliśmy. No sam fakt, że jednak Rosjanie kontynuują budowę, że im się to udaje, a nie wiem, czy pan obserwuje też ten element takiej zwiększonej działalności propagandowej, w której Rosjanie próbują oskarżyć Polskę o cały szereg działań dywersyjnych, latające samoloty, łodzie podwodne, łodzie rybackie, które mają niszczyć infrastrukturę Nord Stream 2.
No, oczywiście, no ale bym powiedział tak, że do dezinformacji szerzonej przez rosyjskie media, zwłaszcza państwowe, już nie tylko Polska jest przyzwyczajona, ale myślę, że też większość polityków, ekspertów zachodnich się na to uodporniła, więc nie daje za bardzo wiary. A inna sprawa jest to, co mówiłem, no ta taka nieporadność elit niemieckich w okiełznaniu biznesu. Ja tutaj może przypomnę jeszcze o innej sprawie. Otóż bardzo dobrze, że kanclerz Merkel dzwoni do Putina i ostrzega go przed eskalacją walk w Donbasie, no ale jednocześnie przeogromna niemiecka firma Siemens, okazuje się, wyszło to jakiś czas temu, że łamiąc sankcje międzynarodowe uruchomiła czy uczestniczyła w budowie stacji do oczyszczania wody na Krymie koło Symferopolu, więc jest to ogromna inwestycja i nawet jeśli Siemens bezpośrednio nie budował na Krymie, no to z pewnością miał świadomość, gdzie jego urządzenia będą zainstalowane. No i to jest pewnego rodzaju właśnie taka dwulicowość. I do tego można mieć, do tej dwulicowości właśnie można mieć pewne uzasadnione pretensje wobec naszych niemieckich sojuszników, że nie potrafią poskromić właśnie własnego biznesu i w ten sposób pośrednio wspierają biznes, mam na myśli agresywną politykę Rosji.
Panie doktorze, przywykliśmy, że w tych sprawach polsko-ukraińskich zawsze powracają tematy historyczne, ale ostatnie spotkanie komitetów przy prezydentach Polski i Ukrainy, no i wczorajsza wizyta ministra spraw zagranicznych raczej na tematach historycznych się nie koncentrowały. Czy to oznacza, że sprawy historyczne udało nam się już rozwiązać pomiędzy Polską i Ukrainą?
Nie, to oznacza, że po prostu o sprawach historycznych nie wspomniano w komunikacie, a czy je podniesiono, czy nie i w jakiej formie, no to już nie mnie sądzić. Natomiast ja nie mam żadnych sygnałów ani wiedzy o tym, żeby Polska wycofała się ze swojego stanowiska, w którym mówi, no, że relatywizacja zbrodni wołyńskiej i gloryfikacja takich zbrodniarzy jak Roman Szuchewicz czy Dmytro Klaczkiewski. Tutaj przypomnę, że w listopadzie zeszłego roku Rada Werchowna przyjęła dokument, w którym zatwierdziła jakby na poziomie państwowym świętowanie 110. rocznicy urodzin Dmytra Klaczkiewskiego, który jest po prostu zbrodniarzem, głównym wykonawcą zbrodni wołyńskiej. No i więc no, to te sprawy są na agendzie, ale to nie znaczy, że należy tylko o nich mówić, bo jakkolwiek historia jest ważna i dla Polaków, i dla Ukraińców, jakkolwiek emocje wywołuje, no to jednak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, współpraca gospodarcza są ważniejsze i należy jakby sprawy historyczne tutaj, bym powiedział, trzymać twardą linię, ale jednocześnie wskazywać ukraińskim partnerom, że Polska jest wiernym sojusznikiem Ukrainy i wspiera w sprawach integracji europejskiej, bezpieczeństwa. Mamy tutaj przecież trójkąt lubelski, ten format Litwy, Polski, Ukrainy. Mamy teraz nowy format w NATO, który się wypluwał, Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Litwa i Polska, tak zwany format Quinto czy Quint. Więc to są sprawy, o których trzeba rozmawiać. No wizyta profesora Raua, ministra Raua trwała tylko jeden dzień, więc ja bym się absolutnie nie zdziwił, gdyby po prostu uznano, że no, o sprawach historycznych porozmawiamy kiedy indziej, kiedy będzie bardziej sprzyjająca okazja.
Ale przed nami wizyta też prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce z okazji rocznicy wprowadzenia konstytucji, czy uchwalenia konstytucji 3 maja, także też pewnie będzie to kolejna okazja do ważnych rozmów polsko-ukraińskich. Państwa i moim gościem był dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Panie doktorze, ile panu jeszcze zostało zakazu wjazdu do Federacji Rosyjskiej?
No, w zasadzie on powinien był upłynąć w marcu tego roku, bo zostałem na 3 lata, do 00 marca 2021 roku, no ale czy Rosjanie przedłużyli, czy nie, no to sami Rosjanie wiedzą. Mnie to za bardzo w pracy nie przeszkadza, więc a teraz epidemia w ogóle uniemożliwia jakiekolwiek podróżowanie do Rosji.
Czekamy w takim razie na pana w Kijowie i też liczymy, że bezpośrednio odwiedzi pan nasze studio. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.